Szczęść Boże.
Dobry wieczór, ksiądz Paweł Czartyński przy mikrofonie. Dobry czwartkowy wieczór. Dobry, bo ze świadectwem ludzi, którzy Pana Boga przeżywają nie tylko od święta, ale i na co dzień. Świętość w codzienności. No, znów edycja niecodzienna. Co druga audycja staje się u nas niecodzienna, ponieważ nie każdy z nas, siostry i bracia, zwiedzał tak dalekie kraje jak Peru. Myślę, że o tej porze roku, kiedy jesień coraz bardziej daje znać o sobie, dobrze będzie porozmawiać o tych klimatach, ale przecież główną częścią audycji i jej wartością jest świadectwo wiary jej uczestników. Dzisiaj witam w studiu dwóch seminarzystów, dwóch studentów, dwóch kleryków. Zaraz dowiemy się, które określenie jest bardziej prawidłowe. Mateusz Rzeszotarski i Piotr Meister. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże.
No to więc jak, klerycy, seminarzyści czy studenci? Obydwa jesteście na drugim roku studiów.
Tak, wszystko się zgadza. Klerycy dlatego, że już trzeci rok formacji, bo zaczyna się formacja rokiem propedeutycznym, tak zwaną zerówką. Studenci, bo już na drugim roku studiów, bo właśnie po tym propedeutycznym zaczynają się takie studia właściwe, które trwają jakby 6 lat.
Rozumiem. Czyli tak, jeśli chodzi o przygotowanie do kapłaństwa, formowanie się takie, no powiedzmy, duchowe, tak? To trzeci rok.
Tak.
A jeśli chodzi o cykl studiów, to drugi.
Dokładnie.
Drugi rok studiów. Co w tej chwili numer jeden na tapecie, jeśli chodzi o przedmioty nauczania? Wiem, że do trzeciego roku, przynajmniej za moich czasów, to było tak zwana filozofia, więcej filozoficznych przedmiotów. Od trzeciego roku były przedmioty teologiczne, więc czego się uczycie, Mateuszu?
No nic się nie zmieniło, dalej jest filozofia. Aha. Głównie filozofia Boga, teraz człowieka, bo skończyliśmy już taki pierwszy wstęp do filozofii na pierwszym roku. Mhm. Teraz mamy rozbitą filozofię na takie przedmioty jak filozofia Boga, filozofia człowieka, filozofia kultury. Mhm. No a do tego doszły nam jeszcze języki obce. Mieliśmy na pierwszym roku łacinę, teraz mamy jeszcze hebrajski i grecki.
Mhm. Proszę bardzo, hebrajski i grecki. No tak. Hebrajski dla chętnych czy dla wszystkich?
Dla wszystkich.
Dla wszystkich. No proszę bardzo, nie było tego za moich czasów. A ciekawa rzecz, czytacie już, piszecie po hebrajsku, próbujecie już coś? Dopiero się rok zaczął.
Koślawo. Aha. Ale coś tam piszemy.
Znaczy już pewnie wiecie, że po hebrajsku pisze się odwrotnie, od prawej do lewej.
Dokładnie.
Tyle zdążyliśmy załapać.
Ciekawe. No, sam język grecki, który nie jest używany powszechnie nam za moich czasów, był potrzebny, żeby się troszkę zorientować w Nowym Testamencie, który po grecku był pisany, a hebrajski bardziej do starego.
No, mamy na razie hebrajski, uczymy się alfabetu i jakichś podstaw. Mhm. Z greką tak naprawdę to samo. Mamy dopiero wprowadzony alfabet i jakieś podstawy gramatyki.
Rozumiem. Ja pamiętam, że kiedyś nieopatrznie, a może opatrznie, zadałem profesorowi od łaciny pytanie, ale po co my się tej łaciny uczymy? Znaczy, ja rozumiem, że to jest język Kościoła i liturgii, owszem, ale gramatyka, punkt po punkcie, od podstaw, przecież my nie będziemy w tym języku rozmawiać. No i profesor mi w krótkich słowach, w 5 argumentach wyjaśnił, dlaczego uczymy się łaciny w seminarium. Między innymi dlatego, że jest to podstawa języków europejskich, poza tym uczy logicznego myślenia. Wy też zadawaliście pytanie, po co ten hebrajski, po co ten grecki?
No się na pewno w głowach pojawiało, czy tak personalnie pytaliśmy, to już nie pamiętam. Aha. Pewnie gdzieś tam się przewijały te pytania. Czy uzyskaliśmy odpowiedź? To nie wiem, nie pamiętam, więc chyba nie za bardzo. Ale jest. No ufamy, że przydadzą się.
Jest jeszcze czas, to dopiero wasz drugi rok z formacji studenckiej. Powiedzieliśmy troszkę o tej rzeczywistości seminarium płockiego, ale zawsze początek audycji to jest mała podróż w przeszłość. Jak to się stało, że trafiliście do seminarium? Kto pierwszy pomyślał o tym, żeby wstąpić do seminarium? Już rozmawialiśmy między sobą i jak długo?
Tak, to chyba u mnie. Aha. No to tak może skrótowo się postaram, bo pierwszy taki zalążek powołania, takie nieświadome to jeszcze było, jak byłem bardzo młody, miałem z 5 lat, to bawiłem się w księdza, odprawiałem w cudzysłowie msze święte, sadzałem rodziców, brata gdzieś w pokoju i musieli tej mojej mszy słuchać. Najbardziej lubiłem zbieranie tacy, teraz to na szczęście się trochę zmieniło. Też pamiętam, jak była jakaś praca domowa, kim byś chciał być w przyszłości, to oczywiście, że chciałbym być księdzem, ale to trwało tak do poważnego wieku 8 lat, gdzie potem tak się zakochałem w piłce nożnej, że mówię, no chcę być piłkarzem, a jak chcę być piłkarzem, to przecież nie mogę być księdzem.
Słuchanie słabo się gra faktycznie.
A nie wiem jeszcze, ale to daj Boże, że za rok zobacz. I to tak trwało do końcówki gimnazjum. Wtedy pomyślałem o tym, no co chcę w życiu robić z tą piłką. Pomyślałem, żeby związać przyszłość. Trochę tułałem się po różnych klubach. To dłuższa historia, ale ale w końcu się tam na pewnych rzeczach zawiodłem. I...
No, rozumiem, że traktowałeś to poważnie, jeśli chodzi o twoją przyszłość, piłkę nożną, tak?
Tak.
Jakbyś tam starałeś się awansować w klubach, ligach?
Szukałem takich lepszych klubów juniorskich, żeby gdzieś tam pograć. W jednym miałem krótką przygodę, ale tam rozwiązano rocznik ze starszymi. Mógłbym grać z młodszymi, nie, ale starszego nie było. I ten najstarszy był rozwiązany, więc zostałem bez klubu. Poszedłem do innego, ale tam już się trochę zawiodłem na różnych rzeczach, których no może nie będę poruszał. Okay. I wróciłem na stare śmieci do Ciechanowa. Poszedłem na profil językowy, wybierając najmniejsze zło, bo jak wybierałem sobie profil w liceum, to tak myślałem, no rozszerzona matematyka to brzmi jak wyrok.
Grubo.
Biologia, chemia to też nigdy jakoś za tym nie przepadałem. Humanistyczne profile to tam pewnie dużo pamięciówki, takiej nauki na pamięć, a języki to zawsze jakoś polecą. Ale po właśnie krótkim czasie, jakieś pierwsze miesiące w szkole, miałem taki trochę dołek, kryzys, że no miałem gdzieś być piłkarzem, miałem grać w wielkich klubach, a jestem tutaj, no to nie jest moje miejsce. I tak mi się wydaje, że Pan Bóg pozwala się bardziej doświadczać. My jesteśmy jakoś bardziej otwarci na Niego w tych takich trudnych sytuacjach, w kryzysach. I tak było w moim przypadku, że głębiej się zacząłem modlić. Miałem doświadczenie takie Pana Boga, że On jest naprawdę tak jak druga osoba obok mnie, to On też jest tak blisko. I też wtedy te takie pragnienie w sercu, żeby zostać księdzem, wróciło. I też z czasem, na początku nikomu o tym nie mówiłem, bo chciałem, żeby to było tylko moje i Pana Boga, żeby pozbawić się takich zewnętrznych czynników, takich gadek typu tak, dobrze Piotrek, idź w to, albo nie, co ty za głupoty opowiadasz, wymyśliłeś sobie. I w międzyczasie poznałem freestyle football, czyli taki sport, który polega na wykonywaniu różnych trików z piłką. I to, co całe życie mnie odciągało jakby od powołania, piłka nożna, zamieniła się na freestyle i okazało się, że to można łączyć, że można łączyć powołanie z pasją. Później po jakimś czasie powiedziałem też przyjacielowi o tym, że chcę być księdzem i to tak trwało do trzeciej liceum, ale wtedy się zakochałem, miałem dziewczynę, tylko że jednocześnie było z tyłu głowy, że no dobra, mam dziewczynę, jest okej, spoko, fajnie, ale ja chcę być księdzem.
Ona o tym nie wie.
No, później powiedziałem, ale potem się rozstaliśmy, bo zdecydowałem, że pójdę do seminarium. Tylko dalej miałem trochę takiej niepewności w głowie i modliłem się Pana Boga o to, trochę wystawiając Go na próbę, że dobra, Panie Boże, teraz jak chcesz, żebym naprawdę szedł do tego seminarium, to mi to jakoś konkretnie pokaż, powiedz. I potem jak spotkałem się z tym przyjacielem, który miał takie dosyć skomplikowane życie wtedy, gadaliśmy o jego sytuacji, a potem przeszedł temat na mnie. I on mi właśnie coś takiego powiedział, że Piotrek, znam cię całe życie, byłeś sam, myślałeś o kapłaństwie, potem miałeś dziewczynę, dalej myślałeś o kapłaństwie. Wiesz co, spróbuj, pójdziesz, jak to nie to, to nic się nie stanie, ale żeby nie było tak, że kiedyś założysz rodzinę, będziesz miał żonę, dzieci, niby będziesz szczęśliwy, a będziesz sobie pluł w brodę, że nie spróbowałeś, że może to nie to. I ja tak szczerze mówiąc wtedy liczyłem na to, że on mi powie raczej właśnie nie, nie idź, bo jakoś miałem taką obawę. A potem na modlitwie jednak odkryłem, że no właśnie o to Pana Boga prosiłem i zdecydowałem się złożyć papiery i też Pan Bóg jak nas do czegoś zaprasza, to nas mocno na tej drodze prowadzi. I na przykład takie jeszcze jedno doświadczenie lądując, jak był wrzesień, 14 września jest święto podwyższenia drzewa Krzyża Świętego. I wtedy w sąsiedniej parafii były relikwie właśnie z tego drzewa. I bardzo doświadczyłem takiej obecności, konkretnie Pana Jezusa i też taki ciekawy moment, że na koniec takiego nabożeństwa było indywidualne błogosławieństwo właśnie tymi relikwiami. I podczas gdy była procesja właśnie do tego błogosławieństwa, to leciały różne pieśni i kiedy ja podchodziłem, ksiądz mnie zaczął błogosławić, to zaczęła się taka pieśń moja ulubiona, ofiaruję Tobie, Panie mój. Całą ją wyśpiewałem do końca i w tym momencie ksiądz skończył błogosławić. Mhm. I to też jako takie Boże prowadzenie, taki palec Boży traktuję, odbieram. Wiadomo, to może być przypadek, ale wydaje mi się, że takich przypadków nie ma.
Pierwszy, ja bym tutaj zatrzymał się przy jednym wątku, bo mówisz szczerze i otwarcie o twojej relacji z Panem Bogiem. Mówiłeś o takim doświadczeniu, że On jest i że można z Nim pogadać. Jak to można ludziom wytłumaczyć? No, bo no, nie każdy to czuje, tak? No, mówimy, że wiara jest darem, ale większość ludzi nie powie, że tak sobie gada z Panem Bogiem. Jak to jest? Jak to złapać? Jak to poczuć?
Jak to złapać? Kiedyś słyszałem takie zdanie i chyba ono jest całkiem trafne, że jak chce się zacząć wierzyć, to po prostu spróbować żyć tak, jakby się wierzyło. Nawet jeśli się nie wierzy i w końcu się to załapie. Ale no, u mnie było jakoś tak, że właśnie o tym darze, że zawsze gdzieś tam miałem świadomość, że Pan Bóg jest, mimo że raz byłem bliżej Niego, raz dalej. Ale tak jak z najlepszym przyjacielem można pogadać o wszystkim, tak samo z Panem Bogiem. I pamiętam, też miałem takie modlitwy, zwłaszcza jedno, gdzie bardzo nas otwiera szczerość. Nawet jak nie wiemy, czy Pan Bóg jest, mamy wątpliwości, to po prostu uklęknąć w pociemku, w ciszy i Mu to wszystko powiedzieć. Nawet takie słowa, że Panie Boże, nie wiem, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to mi to pokaż. I pamiętam taką jedną swoją modlitwę, gdzie wszystko wylełem, opowiedziałem Mu całe swoje życie, nawet się rozpłakałem na tej modlitwie. Mhm. I wtedy miałem takie, no, pewność praktycznie, że On jest. Więc takie stanięcie w prawdzie. Bo Pan Jezus sam mówi, że jest prawdą, więc jak staniemy w takiej prawdzie, to przekonamy się, że On jest.
A żeby przyznać się do swojej niewiary i wątpliwości, tak przed Panem Bogiem, szczerze, to chyba każdego stać, tylko nie każdy chce.
Być może tak jest.
Pewnie tak, pewnie tak. Dzięki serdecznie, Piotrze, za to świadectwo twojej wiary i powołania. Mateuszu, ty też w wieku 5 lat próbowałeś już odprawiać? No to nie jest reguła w seminarium, ja już drogich słuchaczy uprzedzę. Nie, ja nie odprawiałem mszy, jak miałem 5 lat.
Ja też mszy nigdy nie odprawiałem. Ale w wieku 7 lat, 6, w jakimś takim mniej więcej wieku, no to myślałem, że księża są nieśmiertelni i dlatego chciałem zostać księdzem.
Dobre.
No rodzice mi
szybko wytłumaczyli. A skąd się to wzięło? Tak nagle tam ci przeskoczyło.
Tak. Ksiądz, proboszcz od zawsze był, odkąd pamiętał.
Aha.
No nic, nigdy się nie zmieniał, tutaj ludzie jacyś umierają, on nie umiera.
Aha.
No to na logikę jest nieśmiertelny.
Dobre.
No, rodzice mnie wyprowadzili z tego błędu, już mi się przestało to podobać. Ale tak, to jest taki humorystyczny początek mojego powołania, który lubię wspominać. Ale trochę się od tego mi się wydaje, że zaczęło. A później patrzyłem z ławki, jak byłem w kościele jako dziecko, na tych takich chłopaczków, co tam stoją przy księdzu i coś robią. Ja tak mówię, że ja też bym chciał. No i ksiądz proboszcz wtedy mi powiedział, że muszę poczekać do pierwszej komunii świętej. No to wtedy była druga klasa, ja byłem chyba w zerówce albo w pierwszej i wtedy będę mógł dołączyć do ministrantów. No i tak czekałem i w końcu dołączyłem do ministrantów. Wiadomo, że jak człowiek dołącza, to chciałby wszystko od razu i wszystkiego się nauczyć, a jedyne co robiłem na początku, no to, że było 40 ministrantów u nas w parafii, no to chodziłem z gazetami na dwór, żeby stać przed kościołem, no bo starsi zawsze wysyłali najmłodszych. No i tak to było. Ale przez wiele lat byłem dość aktywnym ministrantem. Chodziłem i na różańce, i na drogi krzyżowe, na różne nabożeństwa. I zawsze stałem przy ołtarzu i służyłem. Bardzo mi się to podobało. Tak naprawdę dość szybko nauczyłem się wszystkiego. Mhm. I po pewnym czasie, tak mi się wydaje, że dochodząc do gimnazjum, pierwsza gimnazjum, druga gimnazjum, to już był taki wiek, w którym bycie ministrantem i chodzenie do kościoła przestało być jakkolwiek ciekawe. Było to takim obowiązkiem dla mnie.
Okej, od razu zapytam. To nie miało na to wpływu opinia rówieśników, bo to przestaje być cool, kiedy zaczynamy chodzić do byłego gimnazjum, będąc w tym wieku, nie? Miało to wpływ na ciebie?
Akurat ja byłem w takim środowisku i miałem na tyle dobrych znajomych, że nikt się nie czepiał. U nas nie było takiego problemu, że ktoś jest ministrantem. Nie było to niczym nadzwyczajnym, nie było to jakkolwiek napiętnowane, więc no, jeszcze wychowałem się w takim środowisku, gdzie nie miało żadnego wpływu.
Jasne.
No ale po prostu z biegiem lat przestało mi to sprawiać jakąkolwiek radość, w ogóle chodzenie do kościoła. No i tak to trwało kilka lat w gimnazjum, w liceum. Nie czułem żadnej obecności Pana Boga. Modliłem się codziennie, jakiś krótki paciorek. I chodziłem do kościoła co niedzielę, dalej uczestniczyłem w tych wszystkich nabożeństwach, tylko już nie było w tym wiary. Ja lubię na to mówić, że byłem praktykujący, ale niewierzący.
Życie takie na przypadki.
Są takie przypadki.
A.
No i takie właśnie miałem odczucie i po prostu chodziłem z obowiązku do kościoła. Nie czułem w tym żadnej wiary. Z drugiej strony jeszcze słyszałem też często takie głosy, że no Mateusz, czy to byś się na księdza nadawał? Bardzo, bardzo nie lubiłem tych słów.
A kto tak mówił? Bo pamiętali, że byłeś ministrantem kiedyś, czy jak?
Znaczy, ja cały czas byłem ministrantem.
Cały czas byłeś ministrantem?
Aż do wstąpienia do seminarium byłem ministrantem.
Aha.
To się nie zmieniło. Ale czasem rodzina coś powiedziała, czy to w ramach żartów, czy czegokolwiek, ale bardzo mnie to denerwowało.
No to ciekawa rzecz. No, uważałeś się, że nie wierzysz za bardzo w Pana Boga i jakoś straciłeś z Nim kontakt, a ludzie mówią, żebyś się na księdza nadawał.
No i to powodowało we mnie takie wewnętrzne rozdarcie. No, coś chyba we mnie mówiło mi, że ja bym nawet chciał do tego seminarium pójść, ale jak mi ktoś to mówi, to po prostu mnie to bolało wewnętrznie, bo nie czułem tej relacji. No i ja się upierałem, no bo byłem w liceum na profilu politechnicznym, że ja pójdę na Politechnikę Gdańską i tam miałem obrany kierunek matematyka stosowana. I tak z taką myślą żyłem, napisałem maturę i miałem składać tam papiery. Ale nie wiedziałem jeszcze, co mam ze sobą zrobić, no bo byłem tak rozdarty wewnętrznie, te długie wakacje przyszły. Bardzo dużo się w tamtym czasie działo w moim życiu. I tak, i fajnych rzeczy, jeszcze więcej przykrych rzeczy się tam działo. I nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Jeszcze dalej słyszałem z różnych stron takie głosy, że no, może byś poszedł do seminarium, a z drugiej strony jakieś głosy przeciwne do tego. I pamiętam taką scenę, siedziałem kiedyś z tatą na dachu, no, rozbieraliśmy budynek na naszym podwórku i rozebraliśmy dach i siedzieliśmy na jednej ze ścian na rozebranym dachu i on się zapytał mnie: Mateusz, co ty tak właściwie chcesz robić w życiu? Ja bez zastanowienia odpowiedziałem, że ja tu będę księdzem. No i ja wtedy, no i tak się rozeszliśmy, poszedłem do pokoju i zacząłem się zastanawiać, jak to teraz odwrócić.
Co ja powiedziałem?
Co ja powiedziałem?
Ale powiedziałeś, żeby tata już nie dopytywał, czy żeby wkurzony byłeś. Nie wiesz, skąd ci to przyszło.
Nie wiem, skąd mi to przyszło. Ja pamiętam tylko tę scenę i pamiętam, że chciałem to cofnąć, ale już nie wiedziałem jak. I myślałem nad tym. I doszedłem do takich wniosków, że skoro tak bardzo mnie to męczy i tak bardzo mnie to jakoś wewnętrznie rozdziera, to pójdę na rok do seminarium. Będę tam przez rok w tym seminarium, wyjdę i będzie wszystko normalnie, bo zobaczę, że to jednak nie to. No i zacząłem zbierać papiery, poszedłem do księdza proboszcza po opinię. Ksiądz proboszcz akurat na balkonie stał i ja mówię: szczęść Boże. O, ksiądz proboszcz wida mnie: o, szczęść Boże, Mateusz. No bo z księdzem proboszczem się znaliśmy już 10 lat, no bo byłem ministrantem aktywnym i ceremoniarzem w parafii, no to przywitał mnie i się pyta mnie: no co tam? Ja mówię: dobrze, księdza, chciałbym opinię do seminarium. Ksiądz proboszcz, jak to usłyszał, zrobił takie wielkie oczy, podbiegł do tej barierki na balkonie, prawie zemdlał, zbiegł szybko na dół i no usiedliśmy do tego, żeby tam te papiery pozbierać. Powiedział, że wszystko przygotuje. No, przygotował. Zebrałem wszystkie papiery i zawiozłem do seminarium. No i tak już minęły ponad 2 lata i dalej jestem po tym roku, który miałem tam przeżyć i wyjść. Jakoś Bóg to tak wszystko poprowadził.
No a po tym roku nie było zastanowienia, no przecież miałem wejść i wyjść, a zostaje dłużej. Długo to rozkminiałeś, biłeś się z sobą?
Bardzo długo, bo przede wszystkim to nie czułem wolności w tym wyborze. Że nie czułem, że to ja wybrałem. Aha. Tak na początku. I dużo czasu mi to zajęło, żeby w ogóle poczuć się wolnym. Czy to rozmawiałem z ojcem duchownym, czy z Panem Bogiem głównie też rozmawiałem na adoracji, na medytacji i to tak naprawdę rozjaśniło mi obraz tej całej drogi. I teraz też takie fajne mam, jakby to określić, z każdym kolejnym wypowiedzianym świadectwem, no to świadectwo się nie zmienia, ale bardziej rozjaśnia mi się to, jaką drogą Pan Bóg mnie prowadził do tego momentu, w którym aktualnie jestem. Że tak naprawdę to, co się działo przed seminarium, to, co już się działo w seminarium, to wszystko naprawdę się układa. To po prostu się układa w całość i to jest taka droga, której ja bym sobie nigdy nie wyobraził.
I mówi to umysł ścisły, bo kierunek politechniczny, miała być politechnika, matematyka stosowana, tak?
Miała być.
Ale... No i to i łącząc kropki tego swojego życia, to się układa w taką logiczną, że tak powiem, całość.
Logicznie się to układa. Co do tej pory mnie dziwi.
Rozumiem. No właśnie, Pan Bóg jest zadziwiający. Logiczny, a jednocześnie zadziwiający. Ja nie zapytałem was jeszcze, panowie, a to jest też chyba ważne pytanie, jeśli chodzi o świadectwo waszego domu, z którego wyszliście. Mateusz, wspomniałeś o pytaniu taty, tak? Z kim chciałeś być? Jak zareagował, kiedy usłyszał, że chcesz być księdzem? Nie spadł z dachu?
Nie, w porządku. mój tata uważa, że to jest moja decyzja i ja mogę robić w życiu to, co chcę. No ogólnie też pochodzę z rodziny wierzącej, praktykującej.
Jasne.
Mi nie sprawiało to w rodzinie żadnego problemu.
Piotr, jak u ciebie?
U mnie no na początku reakcja to była taki pewnego rodzaju żal. Przede wszystkim takie gadki mamy typowe, ja to się ostatnio wszystkiego dowiaduję i tak dalej. Ale jak wytłumaczyłem, dlaczego właśnie nie powiedziałem od razu, że chciałem to z Panem Bogiem przegadać tylko i wyłącznie, no to zrozumiała i teraz taki żal może rodziców zmienił się nawet na wsparcie na tej drodze, więc wszystko im plus.
Zwłaszcza, że trwa już drugi rok twojej formacji i co, i raczej nie czekają, aż trzaśniesz drzwiami i wrócisz do domu?
Nie,
tylko...
mam nadzieję, że nie, przynajmniej nie mówią mi o tym.
Trzymają kciuki. Siostry i bracia, świadectwo wiary, nie wiem, czy to najważniejsza część naszej audycji, ale pierwsza część już za nami. Zapowiedziałem, że będzie jeszcze dużo ciekawych obrazków i wspomnień z dalekich krajów. Zostańcie z nami, krótki przerwnik muzyczny. Witamy po krótkim przerwniku muzycznym. Mateusz Rzeszotarski i Piotr Majster to klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku razem ze mną w studiu. Mówiliśmy tutaj o filozofii, to być może z naszych słuchaczy za mocno nie interesuje. Jestem ciekaw, czy byłby ktoś, kto by potrafił zainteresować naszych słuchaczy filozofią Boga albo filozofią człowieka. Mateuszu, umysł ścisły, o co chodzi w filozofii Boga? Żeby co? Żeby go pojąć, rozpisać na czynniki pierwsze, Trójcę Świętą? Czego się uczyć na tej filozofii Boga?
No do takich dogmatów to jeszcze nie dochodzimy na filozofii Boga. Na razie rozpoczęliśmy od tego, co tak naprawdę, czym się zajmuje filozofia Boga.
Aha.
No jak sama nazwa
wstęp
wskazuje...
Wstęp do zarysu podstaw.
Tak, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o filozofię Boga.
Aha.
Czyli czym jest Bóg?
Rozumiem.
No, na razie dochodzimy do tego, że jeszcze nie wiemy.
Jeszcze? Okej, okay. To jest dobry punkt wyjścia. Na razie wiem, że nic nie wiem. Dobrze. Piotrze, a filozofia człowieka, o co chodzi? Żeby co? Żeby go zrozumieć lepiej? Żeby potrafić siebie samego zrozumieć? Do czego to ma prowadzić?
To może spróbuję tak ogólniej w ramach w ogóle filozofii całej, czy to Boga, czy człowieka, czy wcześniej metafizyki. Chyba najogólniej chodzi o to, żeby rozkminić, czy w ogóle wiara jest nam potrzebna, jak ją budujemy, jak budujemy relacje z Panem Bogiem, ale w sposób świadomy. Jakby te filozoficzne przedmioty przygotowują nas do poznania, czy dojścia do chociaż pewnego rąbka wiedzy o Panu Bogu w taki racjonalny sposób. Że nie tylko emocjonalnie moje wewnętrzne, subiektywne doświadczenia, ale takie obiektywne spojrzenie na świat, na człowieka, na Boga.
A fides et ratio już było, czy jeszcze nie?
Tak,
było.
I znaliśmy trochę.
Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Encyklika świętego Jana Pawła II. No i to jest właśnie chyba cała filozofia filozofii, żeby połączyć wiarę z rozumem i potrafić do tej naszej wiary zbliżać się i tą naszą wiarę przekazywać zgodnie z tym, co Pan Bóg w nas złożył, czyli darem rozumu. A największe schody na waszej formacji, co jest najtrudniejsze w seminarium, Mateuszu, dla ciebie?
Z przedmiotów?
W ogóle... Wstawanie rano?
No, wstawać rano nie lubię, ale no, myślę, że takich stricte jakichś trudności nie ma. Są różne zasady, które są dla mnie trudne, jak na przykład to, że mamy studium po południu i w studium, no trzeba siedzieć i się uczyć. Nawet jak skończę naukę, no to muszę znaleźć coś innego do nauki.
Ale przy biurku, czy można na łóżku?
Można teraz chyba na łóżku.
To jest liberalizm, wkradł się liberalizm.
Tak się wydaje.
20 lat temu trzeba było siedzieć na krzesełku przy biurku. Ale tak, tak, po południu czas jest zaplanowany i nie wychodzimy ze swojego pokoju i zakuwamy, tak?
Niestety.
Okej. Okay. No ale no, dzięki temu jakoś sesję da się pchnąć w miarę w rozsądnym terminie. Nie wiem, lektura duchowa jest jeszcze, Piotrze, też czytanie, tak?
Tak, jest codziennie o 18:00. Mamy właśnie pół godzinki duchownej, ale to zazwyczaj jest takie 26 minut, bo 30 jest kolacja, więc...
Jasne.
Wiadomo, dobra i każda minuta.
No a propos kolacji, ja pamiętam, że trudnym elementem naszej formacji było wyżywienie w seminarium lat temu 20 i więcej, ale dajecie radę, tak? Teraz jest kuchnia wspólna dla szkół katolickich i seminarium, jeśli się nie mylę, tak?
Tak, dokładnie.
No to jeśli uczniowie mają być zdrowi i zdrowo się odżywiać, to chyba klerycy nie narzekają.
To może tak, z roku na rok jest coraz lepiej i na tym zakończmy.
Dobrze. Decyzja na formowanie się do kapłaństwa to jest taka decyzja no, dosyć radykalna w naszym dzisiejszym świecie, chyba coraz bardziej radykalna, a wy troszkę liznęliście też powołania misyjnego. Skąd się wziął pomysł, kto na to wpadł, żeby wyjechać na misję? No powiedzmy, jesteście misjonarzami, chociaż jeszcze nie nosicie sutanny, nie macie święceń, ale zaczerpnęliście tego ducha. Skąd wziął się pomysł wyjazdu za wielką wodę do Ameryki Południowej?
To może tak, bo w ogóle bardzo nietypowa sytuacja. W sensie mnie gdzieś ten temat misyjny zawsze pociągał i chciałem spróbować, ale w jaki sposób się dowiedziałem, to jest ciekawe, bo jestem w seminarium, a właśnie w seminarium nie dowiedziałem się o tej inicjatywie, tylko na pewnym zjeździe do domu, w sensie jak miałem wolne i trenowałem z kolegą freestylerem. On zarzucił ten temat, że jest właśnie taki wolontariat misyjny do Peru, bo jego wujek jest księdzem, jest misjonarzem, który pracuje tam już ponad 30 lat. Ksiądz Marek Bruliński właśnie, u którego trochę gościliśmy. I to od niego się dowiedziałem, a potem przez księdza Marka właśnie zgadałem się jeszcze z księdzem Radkiem, który był w tamtym roku, nie, dwa lata temu już wychowawcą moim i Mateusza, jak byliśmy na propedeutyku.
Ksiądz Sławek tak Zawadzki, poleciało. Dyrektor Caritasu Polskiego, był wcześniej misjonarzem w Peru. Mhm. I to tak się zaczął ten koncept, tak? Wyjazdu do Peru. Jak to się fachowo nazywało? Doświadczenie misyjne? Wolontariat misyjny. Wolontariat misyjny. Czyli co, Piotrek, wciągnąłeś Mateusza, czy
tak.
Jakoś...
Mhm.
Długo musiał namawiać do wyjazdu?
No to mniej więcej wyglądało tak, że... Mateusz, chciałbyś jechać na misję do Peru? No w sumie.
Jak tylko na miesiąc?
I poszło.
I poszło, i pojechaliście.
I poszło.
Razem z wami pojechał ksiądz Radosław. Kto jeszcze był?
Był Tomek Kowalczyk, Ania Michalak i...
To są świeckie osoby.
I Natalia.
Mhm. I Natalia.
Pozdrawiamy Tomka, miał być razem z nami w studiu. Jeszcze nie doszedł do siebie, jeśli chodzi o zdrowie gardła. Jeszcze się, mam nadzieję, spotkamy na rozmowie. Z nimi jak się skontaktowaliście? Kto to organizował? Ksiądz Radosław?
No to organizował ksiądz Radosław wraz z księdzem biskupem i księdzem Markiem też. Mhm. To było takie połączone.
Rozumiem.
I miało to być takie doświadczenie misyjne. Dla świeckich. My też się w to tak naprawdę wkręciliśmy. I na początku było więcej osób zaangażowanych w to, ale część z nich się wykruszyła, bo no coś po prostu po drodze stało. I została nasza szóstka wraz z księdzem Radkiem.
Okej. Co musieliście przygotować w ramach przygotowania do wyjazdu na misję? Czego się uczyliście? Nie wiem. Język hiszpański musieliście opanować, skompletować, nie wiem, apteczkę, szczepienia, plecak. Przygotowania do wyjazdu na misję. Piotrze, co obejmowały?
Okej, to będę mówił za siebie, no bo ja nie jestem najbardziej kompetentną osobą do odpowiedzi na to pytanie, bo tutaj zdałem się całkowicie na Pana Boga i tak jakoś poleci. Tam był tydzień, powiedzmy, do wyjazdu, to tylko z Mateuszem. Masz coś? No nie, to dawaj do Decathlona i coś tam się ogarnie. Więc no język, to na pewno coś tam się próbowało poszlifować, żeby chociaż się no, w prostych, podstawowych rzeczach dogadać. Ale tak, reszta to raczej bardzo spontanicznie. Nieodpowiedzialnie, spontanicznie, jak kto woli.
Ale wiedzieliście, że ktoś na was czeka. Ksiądz Marek był tam już 30 lat, więc znał realia i miał dla was miejsce, więc nie trzeba było tam wysiadać i na głęboką wodę się rzucać. A wasze pierwsze wrażenie, jak wysiedliście z samolotu, bo wy samolotem, statkiem, wpław, jak się dostaliście? Samolotem.
Samolotem. Mieliśmy...
Ile godzin lotu?
No łącznie to 14,5. Najpierw z Warszawy do Paryża to 2,5 godzinki, później z Paryża do Limy to było 12 godzin. No a do celowego miejsca, do Iquitos, w którym stacjonowaliśmy najdłużej, no to jeszcze chyba godzinka czy półtorej samolotem z Limy do Iquitos. Niby jeden kraj, a takie odległości.
Rozumiem. No i oczywiście zmiana stref czasowych, więc długo mieliście problemy ze spaniem na miejscu?
Nie, w sumie nie. Praktycznie wcale się tego nie odczuwało jakoś. W tą pierwszą stronę bardzo swobodnie.
No dobrze, a pierwszy kontakt, najpierw te trudne rzeczy, co było najtrudniej znieść w Peru po przyjeździe.
Trudne?
Temperatury, wilgotność, muchy.
To też jest niesamowite, bo w samym Peru... No, byliśmy w trzech miejscach. Byliśmy w Limie, to jest stolica. Mhm. Tam jest taki klimat, no jest ciepło, ale tam było, w tym czasie była zima, to było chyba z 15 stopni. Byliśmy w Cusco, to są takie góry, no tam było zimno, było 6 stopni na plusie. No a Iquitos, o którym już wspominałem, no to jest tak naprawdę dżungla.
Nad Amazonką.
Nad Amazonką, tam akurat trafiliśmy na taką porę, gdzie deszcze nie padały. Od dłuższego czasu było sucho, nie było też owadów na szczęście, ale za to było ponad 40 stopni odczuwalnej temperatury.
Taka różnica w jednym kraju.
W jednym kraju. Mm-hmm. No i była też taka wioska na przykład. Do tej pory się śmiejemy, że jedyne co mogliśmy w tej wiosce robić, to wybierać pozycje, w których chcemy się pocić.
Aha, no tak. Taka wolność w Peru. Dobrze, a co było waszym celem w ogóle wyjazdu? No mówimy misję, tak? Czyli co? No, mszy nie odprawiacie, ludzi nie spowiadacie, nie chrzcicie. To co robiliście na tych misjach? Co było waszym zadaniem z góry jakby wyznaczonym czy powziętym, Piotrze?
To tak, przede wszystkim no, taka pomoc humanitarna, bo tam zawieźliśmy trochę sprzętu elektronicznego, jakieś słodycze, tego typu rzeczy. I takie bycie z ludźmi, bo na przykład mieliśmy parę ekipek, z którymi graliśmy w piłkę pod kościołem, czy to w nogę, czy w siatkę. Odwiedziliśmy parę takich ośrodków i to jest ciekawa rzecz. Niestety nie pamiętam nazwy, ale to był taki ośrodek dla dziewcząt, który prowadziły dwie siostry zakonne i one te dziewczyny zgarniały. One były w wieku 4-18 lat, te dziewczynki pod ich opieką. I one zgarniały je z trudnych, bardzo trudnych warunków życiowych, no i dawały im szansę tak naprawdę na nowe życie, bo te dziewczyny były traktowane jak zwierzęta. Nie spały w domu, tylko gdzieś pod szałasem, nie wiem, z małpą, z psem. Więc nawet to widać taki przykry obrazek, bardzo mocne doświadczenie, bo były dziewczynki, nie wiem, 6-8 lat, które nie mówiły, albo 5-latki, które lepiej się poruszały na 4 niż na 2 nogach. No taki tarzan na żywo. I niektóre zmiany były do ogarnięcia, do nadrobienia, były odwracalne, ale niektóre niestety nie. Bo jakby czas, kiedy był właśnie czas na rozwój tych konkretnych rzeczy, czy to mowy, czy ruchu, no to po prostu ten czas minął. Mhm. I już niestety nie da się nadrobić. To nie wynika jakby, te ich braki nie wynikają z jakichś problemów psychicznych, z żadnych upośledzeń, tylko po prostu z zaniedbania ze strony
rodziców. Nikt tego nie nauczył.
Dokładnie.
No dobrze, no to takie mocne zderzenie z smutną rzeczywistością tego dalekiego kraju. No i świata nie zbawiliście, nie uzdrowiliście całego systemu, nie pomogliście wszystkim. Nie było to jakoś tak przygnębiające, że tylu ludzi tam żyje w taki sposób?
No na pewno trochę tak. No, my jedynie czasem, co mogliśmy dać, to swoją obecność, ale nawet to czasem jest ważne, bo widać, jak właśnie te osoby w tych ośrodkach miały bardzo silną potrzebę kontaktu, że do nich się weszło, od razu próbowały zagadać, przytulały się, rzucały na nas. Potrzebowały właśnie takiego kontaktu z drugim człowiekiem, nie? Więc jedyne, co można było dać, to tylko, a może i też aż obecność.
Rozumiem. Na tobie, Mateuszu, co zrobiło największe wrażenie?
No myślę, że takie największe wrażenie emocjonalne to właśnie ten wspomniany wcześniej ośrodek, ale w drugiej kolejności myślę, że samo doświadczenie takie już stricte misyjne to był wyjazd na wioski, gdzie no, tak naprawdę no, płynęliśmy łódką. Mhm. No samo przygotowanie do wyjazdu było skomplikowane. Akurat płynęliśmy łódką parafialną księdza Marka. To z tym wiąże się ciekawa historia. W Peru, akurat w Iquitos konkretnie, poruszają się ludzie głównie motocaro. To jest taki pojazd, jakby połączyć motocykl i rikszę. Że jest przód motocykla i z tyłu jest takie siedzenie jak w rikszach i mieszczą się tam 3 osoby i jadą. Często było więcej osób. I są też takie większe wersje, które nazywają się motofurgon. I takimi motofurgonami przewozi się jakieś towary, a z tyłu można coś podczepić. No i tę dużą łódkę podczepiali pod taki motofurgon. Swoją drogą motofurgon był załadowany kanistrami z paliwem i wodą pitną, jakimś prowiantem, który braliśmy do tych wiosek. Mhm. No i z Piotrkiem staliśmy na tym motofurgonie, na tej naczepie i trzymaliśmy wszystko, żeby się nie rozpadło. Pan kierował tym motofurgonem. No, były tam dziury półmetrowe czasami na drodze. Raz łódka, którą ciągnęliśmy za sobą, stała praktycznie bokiem, a najciekawsze jest w całej historii to, że na tej łódce pan motorniczy jeszcze naprawiał silnik.
W czasie drogi?
W czasie jazdy. Aha. Żeby nie zmarnować czasu.
Okej. Okay. Nikt nie zginął w każdym razie, nikt nie został ranny.
Nie, nikt nie został ranny. I już przechodzę do samego tego doświadczenia misyjnego w wioskach. To było przyjemne doświadczenie. Nie było to najłatwiejsze, bo wiadomo, że są to warunki, które dla wielu z nas są po prostu trudne.
No, dla każdego Europejczyka tak naprawdę.
No, no nie, często nie ma bieżącej wody, a nawet jak jest ta bieżąca woda, to ona jest zanieczyszczona tak naprawdę. Znaczy takiej stricte bieżącej wody nie ma, są pory, w których można wodę napompować. A i tak wodę pitną trzeba kupować. Prąd jest też w określonych godzinach, często w tych wioskach. Zasięgu internetu nie ma, są takie punkty internetu. Spotkaliśmy w tych wioskach, chyba w dwóch wioskach, które tak naprawdę byliśmy w tych bardziej cywilizowanych wioskach, nie wypływaliśmy daleko, daleko, bo też czas nam na to za bardzo nie pozwalał i rzeka sama w sobie była dość płytka, ponieważ od dłuższego czasu nie padały deszcze. Dlatego mogłoby nas odciąć, jakbyśmy wypłynęli za daleko, rzeka by opadła i byśmy nie mieli powrotu.
A drogi nie było. Aha, nie. Faktycznie.
No i dlatego nie wypływaliśmy daleko. Ale ludzie naprawdę w tych wioskach byli szczęśliwi. I widać było w nich radość z codziennego życia. Widać było w nich oczekiwanie na to, żeby ktoś przyjechał i udzielił im sakramentów. Naprawdę ciepło nas przyjmowali. I było to dla nich bardzo duże wydarzenie. Byliśmy w jednej wiosce, w swoją drogą byliśmy akurat na konkursie Miss Szkoły. Akurat córka animatora, który nas przyjął do siebie do domu, no bo spaliśmy w domach ludzi, jak przyjeżdżaliśmy na wioski, to córka animatora, który się opiekował tą parafią, brała udział w tym konkursie, no i zaprosiła nas. I samo to, że my przyszliśmy, to było dla tych ludzi ogromne wydarzenie, że akurat wtedy ksiądz załatwiał jakieś formalności związane z sakramentami, to samo to, że 5 białych osób przyszło do nich, to było dla nich naprawdę ogromne
jeszcze
wydarzenie.
Jeszcze tylu nie było w wiosce.
I to było też ciekawe, że daliśmy taką motywację dla dzieci do nauki angielskiego, bo tak naprawdę jedyną osobą, która mogła się z nami normalnie dogadać, to była pani anglistka. I właśnie narzekała na to, że dzieci nie chcą się użyć angielskiego, ale widziała, że starały się z nami rozmawiać po angielsku.
W przyszłym roku znowu przyjedziemy, nauczcie się angielskiego. Rzeczywiście mocne doświadczenie i chyba takie dwa światy, o których mówicie, bo ten ośrodek z tą biedotą, tymi dziećmi, to było w mieście, tak?
Tak, Fikitos.
Na wsi trochę inne obrazki, no ale też życie ludzi ubogich. A jeśli chodzi o właśnie o taki głód Pana Boga, to na wsi bardziej czekali na te sakramenty, bo to Mateusz o tym mówiłeś, tak? Że kiedy tam na wsi byliście, no to oni przyjmowali sakramenty i jakby na to czekali. W miastach również?
Ciężko powiedzieć, bo my tak w miastach nie mieliśmy za bardzo doświadczenia, nie? Właśnie po tych wioskach bardziej się poruszaliśmy. No to można porównać te większe i mniejsze, nie? Ale myślę, że bardzo porównywalnie. Bardzo porównywalnie, czy to większa, czy mniejsza wioska, czy miasteczko, to ten głód Pana Boga jest bardzo podobny.
No w miastach też nie mają braku księdza. No bo tak naprawdę w mieście ksiądz jest praktycznie zawsze. I nie ma takich problemów jak na wioskach, gdzie do niektórych wiosek można w najlepszym wypadku pojechać 2 razy w roku.
Rozumiem. Mówiliście, że byliście wyjątkowymi ludźmi w tej wsi, którą odwiedziliście. Peru to jest taki znany kraj? Turyści odwiedzają go? Czy byliście rzeczywiście wyjątkowymi białymi ludźmi na tej ziemi?
W samym Iquitos, jeśli chodzi o to miasto, no to tam było niewiele białych ludzi. Już nie mówiąc o wioskach, na których w ogóle praktycznie nie spotykało się białych ludzi. Chociaż to jest ciekawe, że tam inne wyznania chrześcijańskie bardzo prężnie działają w Peru i na jednej ulicy może być 5, a nawet więcej kościołów w różnych wyznań. Tak samo jest w wioskach. Na przykład byliśmy w takiej jednej wiosce, też w innej wiosce, Misiana, która była katolicka, ale teraz zostały dwie osoby katolickie, a reszta to protestanci.
Rozumiem. Do tego wątku wrócimy za chwileczkę. Robi nam się tutaj mała lekcja religiologii i różne kultury w obcym kraju, w Peru. Króciutka przerwa muzyczna, może coś z tamtych terenów, z terenów andyjskich i za chwilkę wracamy. Znajdziemy coś w YouTubie jakiegoś tam chrześcijańskiego z Ameryki Łacińskiej, coś tam?
Myślę, że tak, coś tam się skombinuje.
Dobrze. To.
Na serechę.
Na pewno nie Makarena, bo ja ostatnio usłyszałem, o czym jest ten tekst. Także...
Nie. Już nie sprawdzałem na szczęście.
Możemy no, polecać jakieś pieśni liturgiczne nawet.
Alabary.
Tak? To jest śmieszna taka piosenka.
Nawet na mszy robiliśmy jednej, literowej.
Ja to gdzieś na jakiejś oazie się tego uczyłem.
Alabary?
No, alabary, bo kojarzę to.
Alabary. Uwielbiamy cię.
Jak wpiszę alabary, to mi wyrzuci.
Dokładnie, pierwszy z góry pewnie będzie.
Dobra, okej.
Różne wersje są, ale to...
Wracamy po króciutkiej przerwie i już czujemy te klimaty. Kraj zróżnicowany, bo w jednym miejscu 6 stopni, w drugim miejscu 40, więc gdyby komuś było za ciepło w naszej polskiej jesieni, niech jedzie do Peru. Jeśli komuś jest za zimno, również niech jedzie do Peru, doświadczy takiej różnorodności. Razem ze mną w studiu kleryce Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku Piotr Meister i Mateusz Rzeszotarski, którzy wzięli udział w doświadczeniu misyjnym, jak sami mówią, właśnie w dalekim Peru. To był miesiąc, który tam spędziliście? Jak długo tam byliście?
23 dni, coś koło tego. Okay. Bo też wjazd był trochę zdeterminowany tym, że 26 września zaczynaliśmy rekolekcje w seminarium, więc musieliśmy do tego terminu wrócić.
Przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Mhm. Powiedzieliśmy sobie troszkę o realiach tego kraju. No dobrze, ale jeśli chodzi tak o tą wersję turystyczną, krajoznawczą, bo rozumiem, że jeśli jedzie się do dalekiego kraju, to chce się też coś zobaczyć. Mieliście na robotę na miejscu, bycie z ludźmi, zawieźliście im trochę pomocy materialnej. A co zobaczyliście z Peru takiego, co was zachwyciło jako atrakcja turystyczna, Mateuszu?
No, myślę, że warto wspomnieć o Cusco. No, to jest taki... To jest obszerny temat. No, ale głównie Machu Picchu. No, to jest chyba najsłynniejsze... Mhm. Najsłynniejsze miejsce w Peru.
Okej, jesteśmy w radiu i ludzie muszą sobie to wyobrazić. Czym się różni Cusco od, nie wiem, od Zakopanego albo Krakowa? Bo góry są, tak?
No, po pierwsze jest wyżej. Mhm. Dużo wyżej, no bo samo... Cusco jest na 3200 chyba.
Pewnie zależy, która część miasta, bo to jest miasto na górach rozpostarte, tak?
Jest rozpostarte. No, ale akurat chyba byliśmy na 3200. No to już samo to pokazuje.
Dojeżdża się tam samochodem, koleją, samolotem? Jak tam jest?
My dolatywaliśmy samolotem.
Aha, rozumiem.
Nie wiemy, czy jest jakiś inny dojazd. Prawdopodobnie jest. Chociaż to mogłoby być trudne. Mhm. No, ale choroba wysokościowa dawała sobie znaki już w tym mieście.
A, proszę bardzo.
No bo to już jednak ponad 3000, głowa bolała.
Brakło trochę aklimatyzacji.
To prawda.
Ale... I tam z Cusco Machu Picchu było w pobliżu, tak?
Machu Picchu, do którego dojeżdżaliśmy pociągiem akurat.
Okej. Okay.
Bo to trzeba było dojechać pociągiem. No to jest miasto zbudowane dla Inki, czyli takiego władcy cesarstwa inkaskiego, które nie zostało dokończone, ponieważ Hiszpanie zaczęli kolonizację. Mhm. No i prawdopodobnie to miasto upadło dlatego, że rozprzestrzeniła się choroba jakaś.
Jedna z europejskich
chorób, przez to, że byli tacy gońce rozstawieni w różnych punktach i właśnie z jednego punktu musiał jeden załapać. Jak przekazywał informację, to tak przeszło do samego
Machu Picchu.
No i większość miasta wymarła. Zostały tam resztki ludności, które się utrzymały tak naprawdę do czasów po II wojnie światowej. Mhm. Dalej tam ludzie mieszkali. Tak? Dobrze pamiętam, Piotrek?
No, to jest, kojarzymy Machu Picchu, wysokie góry, atrakcja turystyczna, ale to są ruiny, czy tam ktoś rzeczywiście mieszka jeszcze?
Już nie. Teraz tylko ruiny, które są odrestaurowywane na bieżąco, są bardzo zadbane i nawet widzieliśmy, gdy jeśli chodzi o jakąś renowację, to jest robiona tymi samymi metodami, którymi to było budowane.
Aha.
Jeśli odnawiali trakt, którym się chodzi, to robili to w taki sam sposób, jak właśnie za czasów budowli.
Rozumiem. Piotrze, a jeśli chodzi o te atrakcje turystyczne, to co oko cieszyło tobie, co zostało w pamięci?
Chyba Machu Picchu to takie zdecydowanie no, najbardziej charakterystyczne.
Podobno Peru jest krajem w sumie na 2 tygodnie zwiedzania za małym. Machu Picchu tak. I tam Atacama chyba, ta pustynia i wszystko.
Tam już nie byliśmy.
Nie, a chociaż dla mnie no to tak, może to właśnie mniej turystyczny teren, bardziej ten misyjny, ale sama dżungla bardzo mi się podobała, bo to było takie zderzenie z całkowicie innym światem, inną kulturą. No wiadomo, krajobraz, palmy wszędzie i to, ale nawet ta kultura, bo tak fajna rzecz, która mi zostanie chyba już na zawsze, którą doświadczyłem, zobaczyłem w Peru, to jest taka otwartość ludzi i to, co my niestety, wydaje mi się, że powoli zatracamy. Radość czerpana z relacji, z siebie nawzajem. No bo oni nie mają pieniędzy, żeby inwestować w drogie gadżety, domy, samochody, elektronikę. Nie ma tej rzeczywistości. Więc oni cieszą się z siebie nawzajem i to widać w takich zacieśnionych więzach rodzinnych, że gdzie do domu weszliśmy, to często rozmawiali, przytulali się, wychodzili wszędzie razem. I też taki obrazek, który mi na pewno zostanie, który teraz mam przed oczami, z Colectivo, takiego peruwiańskiego autobusu. U nas, jak się wchodzi do autobusu, do tramwaju, do metra, gdziekolwiek, to często to wygląda tak, że jak ktoś wchodzi, to patrzy, gdzie tu wyłapać podwójne wolne miejsce i dobra, ciach, siadam. Tak, a jak jest jedno wolne, jedno zajęte przez kogoś, to nie, lepiej nie podbijać, bo to trzeba się będzie przywitać, zagadać, lepiej się tam ustać na środku gdzieś, a tam wręcz przeciwnie. Ktoś wchodzi, pierwsze miejsce przy kimś, dosiada się, najczęściej to jest obca osoba i w gadkę. I to jest super sprawa, taka właśnie otwartość i radość czerpana z siebie nawzajem, ale tak samo w takich gestach, postawach liturgicznych, bo na mszy świętej na przykład znak pokoju, to jest takie wydarzenie. U nas to jest często minutowa sprawa, a tam to jest jeden z najdłuższych elementów całej liturgii, bo trzeba się przejść, z każdym przywitać, wyściskać, przytulić, ksiądz tak samo chodzi po całym kościele i każdego wiernego musi pozdrowić. Więc to jest taki bardzo ładny obrazek.
Gdybyście mieli powiedzieć tak formacyjnie, na tej waszej jeszcze krótkiej drodze formacji do kapłaństwa, jak ważny był to doświadczenie misyjne? Co dało tobie to, Mateuszu?
Myślę, że na pewno dało to jakąś wizję innego kościoła, bo jesteśmy w jednej wierze, ale ten kościół bardzo się różnił zewnętrznie po prostu. No wiadomo, nie było...
Wspomnieliśmy też o różnych wyznaniach chrześcijańskich, które tam są, jakby no, konkurują między sobą, tak? No tak. I to tego doświadczyłeś.
Tego też doświadczyliśmy, widzieliśmy po prostu, no też innych ewangelizatorów, innych wyznań, no których naprawdę było bardzo dużo, są finansowani często przez różne kraje. Głównie z tego, co kojarzę, to przez Amerykę. I no wielu pastorów jest. Jednak no widzę, że w mojej formacji to na pewno dało też taki, powiedzmy, sens, tego, że jak może wyglądać po prostu kraj, w sensie kościół w kraju, w którym brakuje księży. W Iquitos tak naprawdę no było 36 księży.
No 34 chyba.
34 księży no, na teren chyba większy niż nasza diecezja. No to jest nie do porównania w porównaniu do naszej diecezji, tak. Gdzie mamy ponad 500 księży?
Tak, więcej niż 500 na pewno.
Więc no, my mówimy tutaj o kryzysie powołań, a co dopiero tam. Więc tak naprawdę to pokazuje, że księża są potrzebni, że tego nie zauważamy, ale w przyszłości może po prostu brakować kogoś, kto będzie mógł udzielić jakichś sakramentów. Bo tak naprawdę mamy to wszystko na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zadzwonić, to będzie ostatnie namaszczenie, można załatwić.
Pierwszy piątek z komunią ksiądz przyjdzie.
Z komunią przyjdzie. Ochrzcić można praktycznie o każdej porze. Zadzwonić i umówić się na chrzest. A tam ludzie czekają dłuższy czas. Pamiętam, mam taki obrazek, bo byłem z księdzem Radosławem właśnie w jednej z tych wiosek. Byliśmy u takich państwa, którzy czekali na namaszczenie chorego. I pracowali przed domem, jak zobaczyć, że ksiądz idzie namaścić chyba ojca takiej starszej już pani, no to wszystko rzucili i wyszli do księdza i zaprowadzili go właśnie do tego człowieka. Więc widać było, że wyczekiwali po prostu tego, aż przyjdzie ksiądz. U nas czegoś takiego nie ma. I nie chciałbym, żeby tak było. Dlatego też to jest takie motywujące do działania, że jednak będzie to w przyszłości potrzebne, żebym ja mógł dla tych ludzi coś zrobić. Mhm. Obecnie tutaj. Lub na misjach zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
No właśnie, jeszcze o to nie zapytałem, ale Piotrze, tobie co dał ten wyjazd?
To te rzeczy takie materialne, strukturalne już wybrzmiały, więc powiem o tych duchowych nawet. No bo u mnie pojawiała się trochę taka tęsknota za Panem Bogiem, przez to, że brakowało mi czasu na takie indywidualne spotkania z Nim. Medytacja, adoracja, bo no, z adoracją tam ciężko, bo właśnie nie ma księży, żeby ten dostęp był taki lepszy nawet do tej modlitwy gdzieś w kościele, ale z tych duchowych też rzeczy, no to chyba najbardziej to tak, że właśnie tęsknota za Panem Bogiem i teraz doceniam to, że tutaj mogę sobie tak dzień zorganizować, żeby znaleźć jednak ten czas na taką indywidualną rozmowę. No teraz w seminarium to już całkiem, bo praktycznie codziennie półtorej godzinki mogę adorować Pana Jezusa, więc to jest taka opcja, gdzie no ciągle mogę iść, nie? I w każdym momencie mam dostęp do Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, a tam no było to ciężko.
I można było zatęsknić.
Można było. Mhm.
No dobrze, a w waszym powołaniu kapłańskim, wspomniałeś Mateusz, dopuszczasz taką możliwość, że zostaniesz misjonarzem, poprosisz o wyjazd do innego kraju?
Myślę, że jest to możliwe, chociaż aktualnie bardziej zapatruję się na jakieś może duszpasterstwo młodzieżowe. Mhm. Bardzo, bardzo lubię po prostu pracę z młodzieżą, czy wyjazd na jakieś rekolekcje, czy nawet ze starszymi też lubię pracę, gdzie mogę po prostu przeżyć Boga ludziom, ale myślę, że nie miałbym jakiegoś ogromnego problemu z wyjazdem na misję. Jeśli byłaby taka potrzeba, to mógłbym jechać. Sam nie wiem, czy będę wychodził z inicjatywy, jeszcze zobaczymy, jak to się wszystko rozesna, ale nie wykluczam...
Zobaczymy, co życie, czyli Pan Bóg przyniesie.
Dokładnie, nie wykluczam takiej opcji, że wyjadę kiedyś na misję.
Jasne. Piotrze?
Zobaczymy, jak Pan Bóg to poprowadzi, ale to jest jeszcze gdzieś tam, tak powiedziałbym, że gdzieś na trzecim miejscu temat, bo pierwszy temat, który w takim życiu kleryckim i później może kapłańskim mnie jara, to jest prowadzenie duchowe, w sensie towarzyszenie komuś w jego przeżywaniu relacji z Panem Bogiem. Druga rzecz to jest duszpasterstwo dzieci i młodzieży, bo teraz bardzo lubię właśnie jakieś wyjazdy na rekolekcje, czy dłuższe, czy krótsze, gdzie mogę właśnie z tymi młodszymi trochę podziałać. A na trzecim są te misje, ale no nie wykluczam, zobaczymy, jak to się potoczy.
Jasne. Zobaczymy, jak to się potoczy. No nie powiem, będziemy trzymać rękę na pulsie, ale może jeszcze spotkamy się z klerykami Mateuszem i Piotrem na drodze ich formacji, może kolejnego doświadczenia misyjnego. Za to podzielenie się z naszymi słuchaczami swoim świadectwem wiary, wizyty w dalekim kraju i świadczeniu o Panu Bogu nie tylko w granicach naszej diecezji, ale także dalej za wielką wodą. Razem ze mną, gośćmi w studiu, byli kleryk Piotr Meister i kleryk Mateusz Rzeszotarski. Dzięki Wam serdeczne.
Dziękujemy.
Dobrego wieczoru życzę, ksiądz Paweł Czarnecki. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.